8:30 na zegarach.
Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, szefowa Sejmowej Komisji do Spraw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry pani poseł, witam.
Witam panią, witam państwa.
Lekarze rezydenci głodują czwarty tydzień, dołączają kolejni. Teraz w weekend dołączyła czwórka lekarzy z Gdańska i zaczęła protest w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Co pani sądzi o głodówce lekarzy jako formie rozwiązywania sporów, czy jakby wywoływania tematu i postulatów?
Nie chcę tego, znaczy krytykować, ale komentować oczywiście każdy może. Wybór jest, należy do osób, które podejmują głodówkę, protest, marsz, nie wiem, jakiekolwiek pikiety. To jest ich wybór. Natomiast ja jako polityk muszę się po pierwsze czuć odpowiedzialna za wszystkie dziedziny życia. Ministrowie, każdy w budżecie chciałby dla siebie również jak najwięcej dostać pieniążków, żeby móc organizować pracę jak najlepiej. I zdrowie jest tego lepszym przykładem. Natomiast każdy krawiec kraja, jak mu materiału staje. Ale wracając do protestu, ja doskonale rozumiem problemy, nie tylko w służbie zdrowia, bo to jest i armia, i moja gospodarka morska, i każda dziedzina życia. No niemniej jednak akurat tutaj wybiegając w przód, bo to pytania się zawsze pojawiają,
skoro są takie dobre
właśnie wyniki finansowe, to proszę dać, tak. I 3 miliardy są dołożone właśnie z tej nadwyżki, którą mamy, ale to nie jest koniec, bo pani redaktor dobrze wie, że my patrząc perspektywicznie i widząc, że kumulacja jakby tych problemów w służbie zdrowia narasta i to nasz rząd rzeczywiście i wielu poprzednich sobie z tym nie mogło radzić, ale my jakby w perspektywie 5 lat, strajkujący dzisiaj słyszałam, mówią o 3, próbujemy go rozłożyć.
Nie 5, bo do 2025.
Czyli jakby te prognozy, które teraz pan minister Morawiecki, wicepremier Morawiecki przedstawia i minister zdrowia, to jednak jest podwyższenie o znaczną ilość 3, 5, 8, 6 miliardów złotych właśnie na służbę zdrowia. I to też należy zauważyć.
Ale co powiedziałaby pani, niewdzięczni lekarze? Powiedziałaby pani, niewdzięczni lekarze? Nie widzą tego, jak
tak
się
powiedzieć?
Staracie im jakby poprawić los?
Nie, ja mam co innego. Ja uważam, że to jest elita. I wobec tych rozwiązań też prospołecznych, socjalnych, na które ludzie czekali, bo to chodziło o biedę, o niedożywienie, o życie w ubóstwie, to mam nadzieję, że lekarze również taką refleksję powsiądą, że jednak myśmy troszkę tych pieniędzy wydali właśnie na to, żeby polepszyć warunki życiowe ludzi. I chciałabym, żeby ta elita, bo to nie wszyscy lekarze protestują, zaznaczmy, prawda? My mamy świadomość, żeby również wzięła pod uwagę to, że no chyba nie chcemy dojść do ściany, że mamy odebrać na przykład 500+, a dać w służbę zdrowia. Więc te dochodzenie do 6-7%, ono jest. I chciałabym, żeby jednak zostało zauważone te miliardy, które rzeczywiście są do budżetu przekazywane. Rozłożenie podwyżek od 2015, bo zaczęliśmy od 2015 na przestrzeni lat. I dyskusja, dlatego że ja mogę jedyne, jeżeli pani idzie w ubolewanie czy potępianie czegokolwiek, ja nie będę używać takich wyrazów, ale żałuję, że jednak nie wszyscy chcieli przyjść na spotkanie z panią premier. I tutaj takie licytowanie się, czy to ma być w miejscu A, czy w miejscu B, a przecież punkt, jeżeli chodzi o komisję trójstronną, czy to jest odpowiednie spotkanie?
Teraz, czy pani zdaniem nie?
Nie rozumiem. Jeszcze raz.
Czy premier Beata Szydło powinna się teraz spotkać z tymi lekarzami?
Znaczy ja nie jestem od układania harmonogramu pani premier. Ja w ogóle jestem za spotkaniami i wydaje mi się, że one są jednak rozłożone w czasie i ta propozycja jest. Tam nie ma problemu, żeby się nie spotykać. Tylko kwestia jest taka, czy ktoś dojdzie do ściany, jest przyparty do muru, bo każdy się przyjmuje głodówką. No to nie jest tak, że to obojętnie spływa po nas, bo to jest bardzo poważna sprawa. No głodówka, no wiadomo, no kto z nas by podjął głodówkę? To jest naprawdę desperacja. Szlachetne jest to, że środowisko mówi, że walczy o w ogóle służbę zdrowia, czyli system, tak, który jest chory. I to jest godne, że tak powiem, wzięcia pod uwagę i to jest prawda, po prostu. Tutaj nie ma co się licytować i wymigiwać. Natomiast, jak powiadam, chciałabym, żeby uczciwie również zauważono, że my akurat w tej kadencji rozkładamy miliardy złotych i procenty na służbę zdrowia. To jest po prostu faktem. W tym roku 87 miliardów, z nadwyżki 3 miliardy dodatkowo dołożone, czyli jest 8. W przyszłym roku 6. przyszłość, a faktem jest, że jeżeli chodzi o podwyżki i rozłożenie, to jednak dla rezydentów te 40% wzrosło. Ja przypominam, że to są jednak praktyki specjalizacyjne na umowie o pracę, tak stanowi ustawa, więc no, w porównaniu lekarz, to ja bym chciała, ja tego nie powiedziałam, ale wydaje mi się, że 1200 umowy o pracę i sponsorowanie, czy nie, przepraszam, to jest złe słowo, dodatek dla lekarzy, którzy chcieliby pracować, pani dobrze wie, bo też ma dziecko, my też mamy wszyscy rodziny i wiemy, w jakich specjalizacjach chcą się kształcić rezydenci, a w jakich nie, to tam jest, tam gdzie jest potrzeba, jest ten dodatek również 1200 zł, tak, jeżeli chodzi o dodatkowe, o pensje. Czy z kawałkiem dla rezydenta brutto, to chyba na początek nie jest źle. Za dyżur, jeżeli można dorobić 2,5 tysiąca, bo to są dane płynące od lekarzy, od ordynatorów, od dyrektorów szpitali. Chciałabym, żeby te wszystkie dane jednak brać pod uwagę, bo jeżeli mamy uczciwie dyskutować, to ja nie chcę dyskutować jako polityka, że ktoś jest dobry, mam coś potępić albo nie. Nie, ale z ja ich strony, doskonale rozumiem, ale my naprawdę się staramy i nie można nie zauważyć tego faktu.
Tak, a jeśli słyszymy, że lekarz rezydent, znaczy, w jakimś sensie odrabia pańszczyznę w tym swoim młodym wieku i pracuje przez 300 godzin w, nie wiem, tam w miesiącu, to też wydaje się, że ten system nie jest dobry, tak?
Ale ja nie mówię, że on jest dobry,
że
panie
w przychodniach to głównie urzędują, znaczy przyjmują
rezydenci. Ja myślę,
rezydenci.
Że my się zgadzamy, że system nie jest dobry. Tutaj nie ma rozdźwięków. Mamy też aplikantów, jeżeli chodzi o studia prawnicze. Są różne inne dziedziny, w których też za darmo niektórzy muszą pracować, żeby rzeczywiście tą praktykę zdobyć. Więc myślę, że gdyby pani zapytała innych kończących studia młodych ludzi, to również z takimi postulatami mogliby się do nas zgłosić. Więc ja nie chcę z szacunku dla zawodu lekarza, nie chcę dyskutować i być w taki, przepraszam, wpuszczona kanał, że ja mam coś potępić albo nie. Nie, system jest chory. Ja tylko chciałabym, żeby uczciwie wzięto pod uwagę wysiłek, ile miliardów my próbujemy, znaczy wkładamy w system i na przestrzeni lat podajemy konkretny projekt, plan. A to już jest chyba pójście, krok do przodu.
To idźmy dalej, do przodu. Nowy Świat, to jest ta lokalizacja na budowy przekopu Mierzei tak. i Ślanej. No, decyzja jest, jak rozumiem, pieniądze jakoś zabezpieczone w kolejnych latach budżetowych. Mówi się dzisiaj o prawie 900 milionach złotych.
Tak. A ja bym i utrzymanie toru wodnego.
Zapytała
potem.
Tak, czy i jakie rekompensaty powinni dostać mieszkańcy tego terenu, tak? Wiemy o obiekcjach mieszkańców Krynicy Morskiej. Mówi się zarówno o tym momencie, kiedy będzie budowa, czyli 6 lat i to na pewno będzie jakieś utrudnienie, ale także potem. Czy pani zdaniem to jest w ogóle społeczność, w którą w jakiś sposób należy zainwestować? Często mamy do czynienia z takimi przypadkami w Polsce,
tak,
że tak, gdzieś jest jakaś inwestycja,
tak.
a potem jest jakaś inwestycja też tak. w lokalną społeczność. Jest taki program.
Nie, tak, bo pani poruszyła wiele wątków, ale to jest właśnie dowód na to, bo ja przysłuchuję się i co jest w Radiu Gdańsku, w Telewizji Gdańskiej, jak słucham byłego ministra Orłowskiego albo pana Daszczyńskiego, który koniecznie chce upolitycznić ten problem, to żałuję, że jako dziennikarze i właściwie zajmujący się, czy pan Daszczyński, prezydencie miasta Gdańska, nie
temat.
Uczestniczy w spotkaniach, jak była wyjazdowa komisja w Elblągu, bo ja po to zrobiłam tą wyjazdową komisję, żeby tam przyjechali właśnie oponenci, czyli tacy dziennikarze, którzy chcą nam ten dziegć w miód włożyć, albo posłowie, którzy niestety nie przyjechali, którzy również mają zastrzeżenia co do ekonomicznego wymiaru. Tam bowiem o tym odpowiedź na pani pytanie była, dlatego że rekompensatą jest rozwój gospodarczy całego regionu. I właśnie ta Krynica Morska, która najbardziej, właściwie to niektórzy przedstawiciele już tak trochę spuścili z tonu, protestują, będzie miała największe zyski, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Dlatego, że jeżeli chodzi o plan, o tu się nie zgadzam, bo pan Daszczyński, jeżeli przychodzi do państwa i chce na ten temat dyskutować, to muszę powiedzieć, że w 2015 roku już powstała analiza społeczno-ekonomiczna wpływu tego przekopu i podatek z CIT-u, PIT-u, VAT-u, rozwój portu w Elblągu i o setki tysięcy ton przeładunkowy wzrośnie. Poza tym mówi się o białej flocie, bo ona też jest bardzo ważna, o połączeniach promowych z Krynicą Morską również, jak nie wiem, czy pani wie, że w Tolkmicku było 9 przystani, że Frombork się rozwinie, że Sztutowo czeka, dlatego że łącznie z refulacją, gdzie wyspa na życzenie Unii Europejskiej właśnie ekologicznego wymiaru ma powstać właśnie po to, żeby połączyć ten rozwój gospodarczy z ekologią. To się da i dziwię się, że tutaj się mówi o ekologii, dlatego że cała Unia Europejska w tej chwili przerzuca ładunki na transport wodny, żeglugi śródlądowe i właśnie na statki, ponieważ jest najtańszy, najbardziej ekonomiczny. Ale jeszcze, żeby tutaj dodać, mówi się o tym, co będzie się działo. Pani redaktor, większość robót będzie od strony wody. W związku z tym oczywiście dzisiaj już buduje się ścieżki, wozi się cement,
nie będzie wozi z tego się, powodu
wozi się kostkę brukową i też drogi są zużywane. Jeżeli ktoś mówi, kiedy to się zwróci, to ja mam do pani pytanie. Ale czy Platforma Obywatelska pytała się Unii Europejskiej,
ja
kiedy S6 się zwróci?
Ja nie zadawałam, bo ja nie zadaję pytania, czy kiedy to się zwróci, bo to nie
ale
jest
ja
inwestycja,
wybiegam,
która
ale
się
tutaj
zwraca.
W tym studiu również i czy w ogóle
ja mam pytanie,
w dyskusji czy, pada,
czy
to
będzie
się w ogóle
czy powinien być pani zdaniem jakiś specjalny program rządowy, bo to, co czym pani mówi, to rozumiem, że to są różne elementy,
pani
które
redaktor,
bezpośrednio lub pośrednio mogą pani zdaniem wpłynąć na rozwój regionu.
Oczywiście, że wpłynie. I teraz odpowiadając dalej na pani pytanie, to właśnie odsyłam zawsze do spotkania, które mieliśmy w Elblągu, bo właśnie wartością dodaną i tą rekompensatą jest rozwój gospodarczy całego regionu. I inwestycja, która jest inwestycją państwową, przyniesie nie tylko ze względów turystycznych, bo pani jest żeglarzem, pani dobrze wie o kanale Elbląskim i pętli Żuławskiej, ale to jest również rozwój gospodarczy dla Elbląga. To są tysiące ton ładunków. To jest, jak powiedziałam, biała flota, ale również to są drogi, dlatego że ta inwestycja wymaga, znaczy wymusi potem myślenie polityków, sejmiku samorządowego, rządu, budowę dróg wokoło, dlatego że te dojazdy będą musiały, jakby będą wymuszały rozwój całego regionu. I więc ta wartość, to wystarczyło, żeby redaktorzy czy politycy, którzy mają wątpliwości, a dla nich to też przede wszystkim zrobiłam, pojechali na Radę Miasta Elbląga, no tak, pojechali do portu w Tolkmicku, do portu w Elblągu.
Jeżeli nie będą jeździć na tego typu spotkania, a oni mają
ale
też
byli,
takie
właśnie, pani redaktor, właśnie byli, właśnie jeżdżą. Właśnie o to chodzi, że na tych właśnie spotkaniach jest full sala wypełniona ekologami, przedsiębiorcami, samorządowcami, politykami w mniejszym wymiarze, różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi. A dlaczego ja mówię o zwrocie? Bo jak ja słyszę, że podpierają się naszymi wykładowcami z Uniwersytetu Gdańskiego politycy, którzy mówią, że to się zwróci za 500 lat.
450.
Pani redaktor, to ja powiem tak. Czy Platforma Obywatelska pytała się Unii Europejskiej, dlaczego nie chciała S6 budować tutaj koło połączeniu z obwodnicą metropolitalną, tylko Platforma zaczęła ją budować od Koszalina i Szczecina? Przecież my tutaj mamy największe korki i czy to jest zasadne, żeby zadawać przy inwestycjach właśnie, które generują rozwój danego regionu,
bo mówi pani,
czy kiedy to się
zwróci? Odpowiada pani na pytanie, którego ja nie zadałam, czy nie lepiej wydawać pieniądze na S6,
Pytam, co to w ogóle za pytanie? Co to w ogóle za pytanie jest? Czy jak stadion pani buduje, to ja pytam się, kiedy to się zwróci, jak to trzeba utrzymywać?
Rozumiem, że tak samo odcinek koszaliński, jak i lęborski, jak i słupski.
Więc w ogóle nie zadajemy pytania przy tego typu inwestycjach, kiedy to się zwróci, ponieważ to się zwróci w ten sposób, że uruchomi cały rozwój regionu, a poza tym to nie jest odbieranie ładunków Gdańskowi, Gdyni, czyli o podstawowym znaczeniu portu, bo to jest zupełnie port o innej głębokości, inne ciążenie ładunków, inne możliwości. Może być takim hubem do tych mniejszych ładunków, które barkami, jak pani wie, śmiało były i są wożone. Powrót do tych szlaków, które już funkcjonowały, a refulacja, czy w Rotterdamie i w innych portach refulacja jest codzienna. Z tej refulacji będzie właśnie ta wyspa dla ptaszków, o której Unia Europejska tyle mówi, ale refulacja jest naturalnym elementem w tego typu portach i ktoś, kto jest żeglarzem, czy mieszka na wybrzeżu, naprawdę nie powinien opowiadać herezji o refulacji, która będzie droga, bo w tego typu inwestycjach ona będzie. I na koniec. Elbląg otworzy się na Bałtyk. Jeżeli pani ma płynąć 50 mil dłużej, jest to oszczędność, jeżeli 90 czy 100 kilometrów pani mniej płynie? Czy jest to oszczędność również dla armatora, dla rybaka, który chce wypłynąć na Bałtyk i nie musi się Rosjan pytać, czy on przez Cieśninę Pilawską może przepłynąć? Względy bezpieczeństwa, no, więc ja naprawdę pani redaktor i wszystkie osoby, które tu przychodzą, czy w telewizji Gdańsk, zwłaszcza na Wybrzeżu, zachęcam do uczestnictwa w takich spotkaniach, bo moi koledzy się często powołują na samorządy. To proszę, niech zapytają te samorządy, bo to właśnie samorządy od lat na to czekają, a Platforma Obywatelska
tam była... Elbląga, to prawda.
Nie tylko, Tolkmicko, Frombork, Sztutowo, natomiast właśnie Platforma Obywatelska, bo tam była dyskusja między samorządowcami, odrzuciła za swojej kadencji na komisji budowę Mierzei i rozbudowę portu w Elblągu, a pan Donald Tusk mówi, że my się mamy wykąpać, żeby ochłodzić, ostudzić swoje zapędy
no tak, ale z tego,
Mierzei.
Pamiętam, to,
no
to prawie wszyscy posłowie z Platformy Obywatelskiej
ale właśnie,
głosowali
jakby pani
za
była
na, tym,
na tym posiedzeniu, to by pani się uśmiała, bo senator Platformy Obywatelskiej dzisiaj nam tak udowadniał, że wszystko zrobił, żeby ta inwestycja powstała, po czym ja na drugi dzień słucham, że ona w ogóle nie ma ekonomicznego uzasadnienia właśnie od tych samych polityków tego samego ugrupowania. Kongres Morski, Forum Morskie i Wyjazdowa Komisja potwierdziły zasadność inwestycji, na którą wszyscy czekają od dziesiątków lat.
Ale widocznie można równocześnie twierdzić, że coś nie ma ekonomicznego uzasadnienia i być zwolennikiem tego czegoś.
Ale tak po to, żeby coś powiedzieć?
Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie.
Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk była Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiała Agnieszka Michajłow. Radio Gdańsk, za 14 minut będzie 9:00.